A więc będziemy omawiać ten ostatni fragment listu do Filipian. I Przemek dzisiaj w trakcie modlitwy wspomniał o sprawiedliwości, że błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. I myślę sobie, że właśnie nauczanie o finansach, nauczanie o pieniądzach zawsze będzie w pewnym sensie dotykało sprawiedliwości. Dotykało sprawiedliwości, dlatego że jednym z największych problemów tego świata, szarpiących ten świat, jest właśnie niesprawiedliwość, jest brak tej sprawiedliwości. I kiedy pisałem to nauczanie, przyszły mi do głowy takie trzy pytania, które stały się jakby taką osią dla mnie, o czym to nauczanie dzisiaj powinno być. Pierwsze pytanie, które sobie musimy zadać, myśląc o finansach, myśląc o pieniądzach, o tym, co pisał Paweł do Filipian, to przede wszystkim, dlaczego musimy się dzielić? Czy inaczej może, dlaczego świat potrzebuje ludzi, którzy będą dzielić się tym, co mają z innymi, z tymi, którzy nie mają? Drugie pytanie to, dlaczego jest tak trudno nam się dzielić? Dlaczego często tak trudno jest pozbyć nam się tego, co mamy? Czyli o tym, w jaki sposób, jaką władzę pieniądze mają lub chcą mieć nad naszym życiem. I jak tą władzę złamać? I tutaj przechodzimy do trzeciego pytania, ostatniego. Dlaczego dzielenie się, dlaczego dawanie innym jest najlepszym sposobem naśladowania naszego Pana Jezusa Chrystusa? Więc zacznijmy od tego pierwszego pytania. Dlaczego świat potrzebuje ludzi, którzy będą dzielić się z innymi? Żeby dobrze na to pytanie odpowiedzieć, musimy najpierw cofnąć się do początków świata, do Księgi Rodzaju i do sytuacji, w której Bóg stwarza świat. I tutaj w odróżnieniu od innych religii, a szczególnie mitologii basenu Morza Śródziemnego, które gdzieś rywalizowały troszeczkę o duszę ludzi w tamtych czasach, kiedy powstawała Biblia, powstanie świata w wersji judeo-chrześcijańskiej wyróżnia się swoim optymizmem. Tak jak w mitologiach świat powstaje bardziej z chaosu, z którego wyłaniają się kapryśni bogowie walczący ze sobą o władzę, o przywileje, którzy w jakiś sposób przypadkiem najczęściej stwarzają człowieka, który staje bezbronny zupełnie wobec sił natury. W opozycji do tego w Księdze Rodzaju mamy dobrego Boga, który stwarza dobry świat. I wszystko, co stwarza, jest dobre, jest napisane. Czyli można powiedzieć, że troszeczkę wbrew intuicji, wbrew temu, co obserwujemy. Tak? Dzisiaj myślę, że taką najbardziej popularną, czy też dominującą metodą wyjaśniania pochodzenia człowieka jest teoria ewolucji, w wyniku której człowiek powstaje w wyniku rywalizacji również, walki genów. Tymczasem w Biblii mamy ten początek świata umiejscowiony w miejscu, które jest idealnym miejscem do tego, by człowiek żył, by człowiek rozwijał się, by człowiek mógł rozkwitać, by człowiek mógł żyć tak, jak do tego został stworzony. I tymczasem zło i niesprawiedliwość, a wraz z nią niedostatek i niedobór, wkraczają na świat, wkraczają do tego świata wraz z grzechem pierworodnym. W momencie, kiedy człowiek popełnia grzech pierworodny, rzuca Bogu wyzwanie, że on sam jest w stanie rozróżnić to, co jest dobre i sprawić, że sprawiedliwość będzie panowała na tym świecie, w tym momencie niesprawiedliwość wchodzi na ten świat. I w tym momencie niedostatek staje się udziałem człowieka. Niedobór, bieda i głód. Co ciekawe, na tym świecie to nie jest tak, że nie ma, że brakuje dla ludzi. Na tym świecie dobra istnieją, one są po prostu w bardzo niesprawiedliwy sposób podzielone. I kiedy przygotowywałem się, czytałem sobie różne raporty dotyczące biedy świata i chciałbym przeczytać wam kilka danych statystycznych informujących o tym, jak wygląda dzisiaj nasz świat w kontekście dóbr materialnych. Otóż okazuje się, że obecnie prawie miliard ludzi na świecie usiłuje przeżyć, mając $1 dziennie. To jest jakieś 4 złote. Za 4 złote dziennie ludzie na tym świecie muszą przeżyć. A tymczasem aktywa 358 miliarderów, najbogatszych ludzi tego świata, przewyższają łączne dochody krajów, które zamieszkuje 45% ludności, czyli prawie połowa ludności. 350 osób zgromadziło w swoim ręku tyle samo bogactwa, ile ma 50% naszej planety. Nie wiem, ile to jest, 2,5 miliarda ludzi? 3 miliardy w tej chwili? Około 3 miliardów. Suma aktywów trzech najbogatszych ludzi świata jest większa niż łączny produkt krajowy brutto wszystkich krajów najmniej rozwiniętych. Czyli troje ludzi ma więcej niż kilka państw. I teraz najgorsze. Co roku umiera z głodu 15 milionów dzieci. To oznacza, że co 5 sekund gdzieś umiera z głodu jakieś dziecko. Każdy z nas, kto ma małe dzieci lub kto miał dzieci już urosły, może sobie wyobrazić, jaki to ból. Co 5 sekund. W czasie, kiedy powiedziałem te słowa, umarło kilka dzieci z głodu. 1/12 ludzi na świecie choruje z niedożywienia, a w tym 160 milionów dzieci poniżej 5 roku życia. I tutaj, co najbardziej paradoksalne, aby pokryć niezaspokojone potrzeby świata w zakresie higieny i żywności, wystarczy 13 miliardów dolarów. A to jest tyle, ile cały świat zachodni, nawet nie świat zachodni, USA i Unia Europejska wydają co roku na perfumy. To wystarczyłoby, żeby zakończyć problem głodu na świecie. Taka suma pieniędzy. A jednak z jakichś przyczyn nie jesteśmy w stanie się podzielić tym, co mamy z tymi ludźmi. Ale świat zachodni ma również swoje problemy, wynikające właśnie z wartości materialnych, z pieniędzy. Okazuje się, że szybkie tempo życia, lęk przed utratą pracy są przyczyną silnych stresów i nerwic. Niemiecki tygodnik Focus pod koniec 1996 roku zamieścił prognozy, z których wynika, że około 2020 roku na drugie miejsce na liście zagrożeń zdrowotnych na świecie wysunie się depresja, czyli choroba, która bardzo mocno związana jest ze stylem życia, ze stresem, ze strachem. Okazuje się, że nasz świat, nasza kultura narzuca nam pewien tryb życia i potrzeba życia na odpowiedniej stopie sprawia, że odbija to się bardzo mocno na naszym zdrowiu. Nie umieramy z głodu jako świat zachodni, ale umieramy w inny sposób. Umieramy z innych przyczyn, bardzo podobnych, tak? Wynikających z tego samego źródła. Jeszcze ważne jest to, że bieda na świecie ma bardzo różne oblicza. Inna jest na przykład bieda na Półwyspie Indyjskim, gdzie ludzie rodzą się w biedzie, w jaki sposób są do niej przyzwyczajeni, do tego życia za 4 złote. I to wcale nie jest łatwiej im z tym, że oni się urodzili i żyją w takich warunkach. Ale trudniej, może trudniej, albo inaczej cierpią na przykład Syryjczycy w obozach dla uchodźców w Turcji i w Libanie, bo są to ludzie, którzy do niedawna wiedli życie takie jak my. Mieli swoje samochody, mieli domy, mieli przedsiębiorstwa, mieli sklepy, mieli pola, a dzisiaj w obozie na przykład w Libanie żyje 1 000 000 uchodźców syryjskich, 1 000 000 osób. 1 000 000 osób ludzi, którzy zostali wygnani ze swoich domów i dzisiaj mieszkają ze swoimi rodzinami w małych namiotach. I żeby przeżyć, muszą stać w kolejkach po jedzenie i są praktycznie znani całkowicie na łaskę i niełaskę organizacji humanitarnych. Wiecie, światełkiem w tunelu jest to, że mimo wszystko są ludzie i są organizacje, które sprawiają, że ten poziom biedy troszeczkę się zmniejsza. Na przykład 10 lat temu liczba tych osób żyjących na skraju biedy była dwukrotnie mniejsza niż teraz. Są ludzie, którzy docierają z pomocą humanitarną do osób, do których wcześniej nikt nie docierał i zapewniają im podstawowe środki do życia, podstawowe lekarstwa, których potrzebują. Także jest też tak, że dzięki jednym ludziom ten poziom troszeczkę się zmniejsza, czyli dawanie, praca ma sens. Ona przynosi jakieś wymierne rezultaty. Także gdybyśmy świat zachodni chciał się podzielić, problem ten mógłby być rozwiązany dużo, dużo szybciej. I tak przechodzimy właśnie do drugiego pytania. Dlaczego jest tak trudno nam się dzielić? Dlaczego tak trudno jest podzielić się z tymi, którzy potrzebują? Dlaczego łatwiej jest nam wydać na perfumy 300 zł, niż dać te pieniądze jakiejś organizacji charytatywnej, która pomaga głodującym dzieciom w Afryce? I odpowiedź na to pytanie również znajdujemy w Biblii. Również musimy udać się do Biblii, żeby znaleźć tam na to odpowiedź. I w Przypowieściach Salomona, rozdział 18, werset 11, czytamy, iż mienie bogacza jest jego warownym grodem i wysokim murem, lecz w jego własnym mniemaniu. I cóż oznacza ta metafora? Dla nas, dla ludzi, którzy żyją we współczesnym świecie, miasto otoczone warownym murem niewiele mówi. żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi, musimy zacząć używać troszeczkę obrazów historycznych, tak? Ja, kiedy myślę o warownym grodzie, to mi do głowy przychodzi najczęściej klasztor jasnogórski i Kmicic broniący tego klasztoru przed najeźdźcami zza morza, tak? Mamy wielki mur i kolubrynę, tak, czyli największe zagrożenie, które sieje spustoszenie wśród jego obrońców. I dopiero wyprawa, tak zwana wycieczka Kmicica, ratuje Częstochowę, kiedy wysadza tą kolubrynę. Ta kolubryna była dlatego takim wielkim zagrożeniem, że ona miała potężną siłę rażenia i niszczyła mury. Tak? I w momencie, kiedy padłyby mury, gdyby zrobił się jakiś wielki wyłom, obrońcy, którzy znajdowali się w środku, byli całkowicie bezbronni wobec przeważającej liczby wroga, oblegających. Tak? Dlatego, że mury w ówczesnych czasach, tak była, na takim poziomie była technika militarna, to mury broniły, broniły tych załogę wewnątrz. I nawet niewielka załoga mogła przez bardzo długi czas bronić się przed olbrzymimi siłami, olbrzymimi najeźdźcami. Czasami jedynym środkiem, żeby zdobyć jakiś warowny gród, było zamorzenie obrońców grodem. I tym samym obrazem, tymi samymi kategoriami myślał autor przypowieści Salomona, kiedy mówił o tym, że majątek, że finanse są jak warowne miasto. Dlatego, że właśnie warowne miasto zapewniało ludziom bezpieczeństwo, dawało im schronienie. Nie tylko przed najeźdźcami, ale także przed dzikimi zwierzętami, które grasowały wówczas w tamtym czasie, przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, które w tamtej szerokości geograficznej były dość częste, przed burzami. Dawał im schronienie przed zarazą, bo ludzie, którzy cierpieli na zarazę, nie mogli wejść do miasta. Także miasto dawało bezpieczeństwo i dawało prestiż. Tak? Ludzie, którzy mieszkali w mieście, ludzie wszyscy chcieli mieszkać w mieście, bo to wiązało się z konkretnym prestiżem. Tam spotykali się najważniejsi ludzie, tam były najważniejsze transakcje przeprowadzane. Tam najważniejsze decyzje zapadały w wielkich miastach. Dlatego miasto, autor używa metafory miasta, bo miasto, tak samo jak finanse, albo inaczej, finanse, tak samo jak miasto warowne miało dawać, czy też sprawiało, że ludzie czuli się bezpiecznie, czuli się docenieni. Jeszcze inną metaforą, czy też inną figurą, która, w której w Biblii znajdziemy, że jest opisywana jak warowny gród, jak miasto, jest Bóg. Tak? Że Bóg jest tym, który daje bezpieczeństwo i poczucie wartości. Natomiast ludzie, i to nie zmieniło się do naszych czasów, ciągle gromadzą pieniądze, dlatego że to pieniądze często dają poczucie bezpieczeństwa albo poczucie wartości. Ci, dla których ważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, mają raczej tendencję do oszczędzania, do gromadzenia środków. Tak? Natomiast ci, dla których pieniądze wiążą się z prestiżem, raczej mają tendencję do wydawania, do życia na odpowiedniej stopie, ponieważ to życie na odpowiedniej stopie sprawia, że czują się dobrze, że ich wartość w ich własnych oczach jest większa. Tak? Ludzie, którzy są bogaci, oni nie czują, że mają więcej niż ci biedni. Oni czują się lepsi niż ci biedni. Tak to działa, tak? Że ludzie, którzy na co dzień są przyzwyczajeni do jazdy luksusowymi samochodami, w momencie, kiedy znajdą się w zatłoczonym autobusie, nie czują się tam komfortowo. Nie są przyzwyczajeni do tego, tak? Oni czują, że oni zasługują na coś lepszego. Oni czują, że zasługują na to, by mieszkać w warownym mieście. I wiecie, problem polega na tym, że pieniądze mają taki urok i taką moc, że one nigdy nie dają wystarczająco dużo tego bezpieczeństwa, ani wystarczająco dużo tego komfortu. Ludzie, którzy odłożyli milion, zawsze wiedzą, że kiedy będą mieli ten milion więcej, wtedy ich poczucie bezpieczeństwa będzie większe, wtedy będą mieli więcej na łapówkę, żeby przekupić w razie czego lekarza albo sędziego, kiedy przyjdzie taka potrzeba. Oczywiście nie mówię, że nasi wszyscy lekarze czy sędziowie są skorumpowani, ale ludzie często myślą tymi kategoriami, tak? Może nawet podświadomie, że w razie czego będzie. A ci, którzy wydają, zawsze mogą wydawać więcej, zawsze mogą jeździć lepszym samochodem, zawsze mogą mieszkać w większym, piękniejszym domu. Na przykład słynny argentyński piłkarz Leo Messi, pewnie większość z nas o nim słyszała, niedawno został skazany za oszustwa podatkowe. Okazało się, że wraz ze swoim ojcem ukrył 6 milionów euro. Można powiedzieć, że to jest olbrzymia suma, tak? Zapłacić 6 milionów euro podatku, tak, tam jest 20%, dla każdego z nas to są niewyobrażalne pieniądze. paradoks jednak polega na tym, że Messi w samym tylko 2016 roku zarobi 36 milionów euro. Więc dla niego tak naprawdę ta suma nie ma wielkiego znaczenia, tak? Dla niego to nie zmieni nawet jego stylu życia. On i tak prawdopodobnie tych pieniędzy, które już zarobił, jeszcze zarobi, nie będzie w stanie wydać do końca swojego życia. Więc co sprawiło, że pomimo tego, iż ma tak wiele, naraził na szwank swoje dobre imię, nałożył na siebie brzemię przestępcy do końca swojego życia? To właśnie mury miasta. To właśnie to przeświadczenie, że mając więcej, żyjąc lepiej, stawiamy wyższe mury i stajemy się niedostępni dla naszego przeciwnika. Dla biedy, dla choroby, dla innych rzeczy, które czają się na zewnątrz, dla dzikich zwierząt, które polują na nasz majątek. Jest tylko jeden problem. Ten fragment, który przeczytaliśmy, mówi, że mienie bogacza jest jego warownym grodem i murem, lecz w jego własnym mniemaniu. Dlatego, że tak naprawdę pieniądze nie są wysokim murem. One nie dają tak naprawdę bezpieczeństwa. One nie uchronią nas przed chorobą, przed śmiercią, przed utratą bliskich, przed utratą zbawienia. One nie uchronią nas przed tym wszystkim i one nie dadzą nam prawdziwego poczucia wartości. Dlatego, że jeżeli nasze poczucie wartości przywiązane jest do tych rzeczy, to z chwilą, kiedy je stracimy, natychmiast przestaniemy być ważni w swoich oczach. W momencie, kiedy bogacz musi zacząć jeździć codziennie do pracy autobusem, zacznie czuć się tak jak samo jak ci inni ludzie, przestanie się czuć lepszy od nich, bo stracił to, co dawało mu to poczucie wartości. I wtedy, kiedy zaczynamy rozumieć, że te pieniądze, że finanse nie dadzą nam tego, czego obiecują, wtedy, kiedy zwracamy się tak jak Paweł w liście do Filipian do Boga, wtedy zaczynają one tracić nad nami swoją moc i wtedy będziemy mogli naprawdę dawać. Co mówi Paweł w tym słowie, które dzisiaj przeczytaliśmy? Przeczytam jeszcze raz 12 werset. A propos tego daru. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I co mówi Paweł? Jaki jest jego sekret wolności finansowej? Jego stan duchowy, jego szczęście, jego radość nie są zależne od tego, co on posiada. Tak? Jest wolny od tego. On nie jest ascetą, tak? On nie cieszy się z tego, że nie ma. On znosi niedostatek. Ale umie też korzystać z bogactwa. Natomiast jego stan ducha, jego życie nie jest od tego zależne, bo nauczył się, że jego szczęście, jego radość zależne są od czegoś innego. Wszystko mogę tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Tak? To Jezus jest jego warownym miastem. To Jezus jest jego murem, którego nie jest w stanie przeskoczyć żadne dzikie zwierzę. To Jezus daje bezpieczeństwo i Jezus daje mu prawdziwą wartość. Bo jeżeli Jezus za niego umarł, jeżeli umarł za niego Bóg, któż może mu powiedzieć, że on nie jest niczego wart? Ważne jest to, że Paweł mówi, że on nauczył się, tak? Czyli Paweł nie jest stoikiem. Stoicy mieli filozofię, która mówiła, że w każdej sytuacji, żadna sytuacja nie powinna ich dotknąć. Seneka powiedział, że stoik stoi wyprostowany wobec każdego brzemienia, ponieważ zna swoje możliwości i wie, że po to się narodził, by nosić brzemiona. Ale Paweł mówi tutaj, że jego siła nie jest oparta na jego własnej sile. Że on nie jest typem twardziela, tak? Który czy słońce, czy deszcz, po prostu znosi wszystko z takim samym kamiennym wyrazem twarzy. Paweł mówi, że on nauczył się. Nauczył się, to znaczy, że poznając Jezusa, poznając, będąc coraz bliżej Niego, nauczył się, że jest coraz mniej zależny od okoliczności. Coraz mniej okoliczności mogą wpływać na jego stan, na stan jego ducha. I wtedy właśnie może się dzielić z innymi. Wtedy właśnie dobro innych zaczyna nam bardziej leżeć na sercu niż nasze dobro. Tak? Bo nawet nasze dawanie przestaje wynikać z naszego poczucia tego, że musimy dać, bo w ten sposób jesteśmy lepszymi ludźmi, bo dajemy. Tak? Często nasze miłosierdzie, często nasze datki wynikają z tego, że z naszych wyrzutów sumienia. Tymczasem dla Pawła to nie wyrzuty sumienia, tak? To naprawdę troska o innych. I zwraca się do Filipian, którzy naprawdę w trosce o Pawła podzielili się z nim tym, co mieli, tak? A Epafrodyt z narażeniem swojego życia dotarł do niego z tym darem. Z troski o Pawła, a nie z pragnienia poczucia się bycia lepszym. I kiedy sobie myślę właśnie o dawaniu, największym wzorem dla dawania i niedoścignionym dla mnie na dzień dzisiejszy jest ciągle założyciel kościoła metodystycznego Jan Wesley. Jan Wesley, kiedy został ordynowany na księdza anglikańskiego, przybył na swoją parafię, otrzymał roczną pensję 25 funtów. W tamtych czasach to były takie pieniądze, które pozwalały na przeżycie. Obliczył, że nam potrzebuje 23 funty po to, żeby zamknąć sobie budżet, żeby nie głodować, a 2 funty może wydać na jakieś inne rzeczy. Kupił sobie jakieś dekoracje, jakieś obrazki do swojego mieszkania i na drugi dzień przyszła do niego służąca, żeby tam posprzątać. Ponieważ była zima i było zimno, to widząc ją, wielebny Wesley zdenerwował się, bo była odziana jedynie w jakąś tam cienką sukienkę i miała narzucony tylko jakiś cienki szal. Powiedział jej, że to nie wypada stroić się w taką pogodę, że trzeba dbać o swoje zdrowie, na co ona mu odpowiedziała, zawstydzona oczywiście, ze spuszczoną głową, że ona nie ubrała się w to, co chciała, tylko w to, co ma. Jan Wesley wystraszył się, sprzedał natychmiast te obrazki i kupił jej za to płaszcz. I powiedział sobie, że to nie może być tak, że obok niego żyją ludzie, którzy żyją w niedostatku i biedzie, a on kupuje sobie jakieś rzeczy, które tak naprawdę są mu niepotrzebne. I postanowił, że te 23 funty będzie przeznaczał dla siebie, bo musi żyć, natomiast resztę będzie oddawał biednym, będzie oddawał potrzebującym, będzie oddawał matkom, wdowom i sierotom. W następnym roku wielebny zarabiał już 30 funtów, ale trzymał się swojego postanowienia i wciąż te 23 funty zatrzymywał, a 7 funtów oddawał. Tak z czasem rósł jego budżet i trzymał się tego, aż pod koniec swojego życia, ponieważ był autorem książek, a w tamtym czasie książki były bardzo drogie i autorzy książek zarabiali bardzo wiele, jego dochody bardzo znacznie urosły. Także pod koniec swojego życia zarabiał już około 1500 funtów, co na tamte czasy to była fortuna, to był majątek. Można było za to mieć, co się chciało i wieść takie życie, jakie się chciało. Ale ile wielebny Wesley zatrzymywał dla siebie z tego 1500 funtów? 23, tak. Ciągle żył za tyle samo, tak? I wiecie, i może to jest ten styl życia, który powinniśmy wieść. Może tak właśnie powinniśmy żyć. Gdzie ja nauczę bardzo mocno dzisiaj do siebie, kiedy przygotowywałem to nauczanie, pomyślałem sobie, jak daleko jestem od tego, jak bardzo dużo mi brakuje, tak? Ale może właśnie tak powinniśmy żyć, że powinniśmy dzielić się z tymi, którzy nie mają, którzy potrzebują. Może tak naprawdę ten świat pokazuje nam, że potrzebujemy mnóstwa rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Kiedy ja czasami oglądam jakieś kreskówki z moimi dziećmi i są reklamy, to moje dziecko chce mieć wszystkie zabawki, które są w tej reklamie. Każda jest jej potrzebna i bez każdej jest nieszczęśliwa. Ale kończą się reklamy i po 5 minutach ona dokładnie już o wszystkim zapomniała. I tak działa właśnie kapitalizm i materializm, z którym żyjemy, że on nam mówi, że my ciągle potrzebujemy tych rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. A tymczasem gdzieś tam, daleko, w Afryce, co 5 sekund z głodu umiera jakiś człowiek. Wiecie, do takiego standardu ja myślę, że nie dochodzi się od razu. Tak się pocieszam, że to nie jest tak z dnia na dzień, że człowiek staje się takim szczodrym. Ale myślę, że tak jak mówi pewne chińskie przysłowie, że każda podróż zaczyna się od tego pierwszego kroku, tak? Że może można zacząć żyć małymi krokami, zacząć dawać coraz więcej, tak? Że może nie kupić tych perfum za 300 zł czy za 150 zł, ale wesprzeć jakąś organizację charytatywną. Albo wesprzeć na przykład jakąś organizację taką jak Open Doors, która pomaga chrześcijanom w prześladowanych krajach. Wiecie, że są kraje, w których chrześcijanie są zabijani za posiadanie Biblii, a są kraje, w których nie mają Biblii. Bardzo by ich to ucieszyło. Może pomóc takiej organizacji. Są takie organizacje na przykład jak świecka organizacja Lekarze Bez Granic. To jest organizacja, która wysyła lekarzy w te wszystkie miejsca, w które Czerwony Krzyż i wszystkie inne organizacje się wycofują, bo jest zbyt niebezpiecznie. Bo to są tereny prowadzenia działań wojennych, albo to są tereny, gdzie szaleje zaraza i nikt tam nie chce jechać. I tylko Lekarze Bez Granic tam jeżdżą. I ta organizacja jakoś szczególnie leży mi na sercu z tego względu, że w naszym świecie bycie lekarzem wiąże się też z pewnym poziomem życia. Tak, że ludzie zostają często lekarzami bardzo często z szlachetnych pobudek, żeby leczyć innych, ale często też dlatego, że to gwarantuje pewien poziom życia. Tymczasem ci ludzie jeżdżą w miejsca, które są bombardowane właśnie po to, żeby pomagać innym. I zostali lekarzami, ich rodzice zainwestowali swój czas, wykształcenie, ryzykują wszystko, żeby pomagać innym. Może właśnie dawać 1% więcej na początek ze swojego dochodu. Może dawać troszeczkę więcej, znaleźć organizację, znaleźć tych, którzy pomagają i dawać ze swojego serca. Wiecie, a dawanie tak naprawdę w naszym przypadku możliwe jest z jednego ważnego powodu. Dlatego, że Pan Jezus, On nie oddał ze swojego życia 1% nam, nie oddał dziesięciny ze swojego życia. On oddał całego siebie. Wiecie, ja myślę, że Pan Jezus może identyfikować się z biednymi tego świata, dlatego że sam był biedny. Urodził się w biednej rodzinie. Nie urodził się w pałacu, wśród pięknych komnat i zapachów perfum. Urodził się w żłobie. Wiecie, jaki w żłobie w stodole panuje zapach. Jego rodzice na ofiarę dali parę synogarlic lub dwa gołąbki. To była ofiara, którą dawali najbiedniejsi, najniższa klasa społeczna, bieda bied. Kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, wjeżdżał na ośle. A człowiek, mężczyzna wysoki, wjeżdżający na ośle, wygląda naprawdę groteskowo, tak? Władcy w pochodach triumfalnych nie wjeżdżali na osłach, wjeżdżali na najpiękniejszych rumakach, w pięknych zbrojach. Kiedy umarł, pochowano go w cudzym grobie. Myślę, że współczesne agencje ratingowe, gdyby miały wyceniać jego majątek, oceniłyby go na najniższej możliwej skali. Ale wiecie, Jezus miał coś i oddał coś, czego ten świat nie może kupić. Nawet za łączny majątek 358 miliarderów, najbogatszych miliarderów tego świata. On oddał swoją boską chwałę. On uniżył się, by być człowiekiem, i oddał za ciebie, oddał za mnie swoje święte, swoje nieskalane grzechem, nieskalane niczym życie. Ukrzyżowano go poza murami miasta. Ukrzyżowano go w miejscu przeznaczonym dla wyrzutków, przeznaczonym dla biednych. Bogatych ludzi nikt nie krzyżował. Oddał wszystko, żebyśmy my mogli mieszkać pewnego dnia z nim w Nowej Jerozolimie, w prawdziwie warownym mieście. A przede wszystkim oddał wszystko, żebyśmy mogli mieszkać w warownym mieście, którym jest nasz Bóg. Abyśmy mogli wołać do Niego Abba, Ojcze. Abyśmy mogli żyć z Nim. Oddał coś naprawdę cennego. Coś, czego nie można kupić. Czy to nie jest warte wszystkich naszych pieniędzy? I czy dawanie innym nie jest warte tego, co zrobił dla nas? Wiecie, kiedy Filipianie wysyłali Epafrodyta z darem dla Pawła, ja myślę, że oni w najśmielszych marzeniach nie przypuszczali, że ten dar stanie się przyczynkiem do napisania listu, który 2000 lat później gdzieś na północy w kraju, który jeszcze wtedy w ogóle nawet nie istniał, w jakiejś sali gimnastycznej, zbiorą się jacyś ludzie i będą zastanawiać się, co Bóg chciał im powiedzieć przez ten list. Chyba muszę już kończyć. Myślę, że... Myślę, że nie byli w stanie przewidzieć, jak wielkie dobro, jakie następstwa może mieć dobro, ziarno, które zasiali. Jak wspaniały może być plon, o którym Paweł tutaj mówi. Wiecie, ja kiedyś myślałem, że kiedy daję pieniądze, to Bóg, plon, który zbieram, to będzie jeszcze więcej pieniędzy, które Bóg mi odda. A dzisiaj myślę sobie, że wspanialszym plonem jest to, co zebrali Filipianie. Wspaniały list, którym dowiadujemy się, kim był Jezus i co zrobił dla nas, który może zbudować nas i który budował chrześcijan przez 2000 lat. I myślę sobie, że wspanialszym plonem niż zebranie finansów będzie to, że dowiemy się pewnego dnia, że być może w tej którejś piątej sekundzie nie umarło jakieś dziecko, tylko przeżył ktoś, kto później rozwiązał problem głodu na świecie, albo kto wymyślił szczepionkę, która uratowała życie ludzi chorujących na raka. Czyż to nie jest najwspanialszy plon, który możemy zebrać ze swojego dawania? Siejmy, a będziemy zbierać wspaniałe rzeczy. Amen.
Panie, powstańmy i wyznajmy naszą wiarę.